Podkarpacki panel polityczny.
A panel polityczny w powyborczy poniedziałek po wyborach do Parlamentu Europejskiego kłania się państwu Jerzy Pasierb oraz moi państwa goście, przedstawiciele ugrupowań politycznych reprezentowanych w parlamencie. I pozwolą państwo, właśnie ostatni gość do nas w tej chwili doszedł, pozwolą państwo, że zacznę od nowego europarlamentarzysty w tej kadencji parlamentu, Konfederacja i Tomasz Buczek.
Dzień dobry, witam państwa.
Gratulujemy wyboru.
Dziękuję.
Jedyny europarlamentarzysta w tym dzisiejszym gronie. Pozostali dyskutanci dzisiaj to Zdzisław Gawlik, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry panu, kłaniam się nisko państwu.
Dzień dobry, witam również. Prawo i Sprawiedliwość, Stanisław Kruczek. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam państwa.
PSL, pan Daniel Wójcik. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Polska 2050, właśnie jako ostatni z dyskutantów dotarł do nas poseł Bartosz Romowicz. Dzień dobry, witam panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I to jest komplet tych wszystkich jeszcze. Lewica oczywiście, wicewojewoda Wiesław Busz, przepraszam za pominięcie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Po wyborcze gorączka udziela się też dziennikarzom, proszę o wybaczenie.
Dzień dobry.
No i oczywiście siłą rzeczy eurowybory są pierwszym z tematów dzisiejszego panelu politycznego. To rozpocznijmy od nowego europosła, pan Tomasz Buczek, Konfederacja. Jak to jest, jak się człowiek dowiaduje najpierw, że może nie będzie tym posłem, a później się okazuje, że jednak oficjalny wynik mówi o tym, że jest, i czym pan chciałby zająć się w Europarlamencie przede wszystkim?
Przede wszystkim chciałem podziękować naszym sympatykom, naszym wyborcom, naszym działaczom, wszystkim, którzy ciężko pracowali na ten wynik, wszystkim, którzy oddali głos na Konfederację, na całą naszą listę, wszystkim naszym kandydatom, kandydatkom. Mieliśmy dobrą listę, szeroki przekrój społeczny, wiekowy, mieliśmy rolników, mieliśmy przedsiębiorców, mieliśmy nauczycieli, mieliśmy reprezentantów różnych branż, więc to jest też miarodajne i pokazuje, że dobra lista, dobrze przepracowany czas kampanii, ciekawa kampania, intensywny czas. Bywało tak, że mieliśmy kilka konferencji dziennie, spotkań z naszymi wyborcami. Podróżowałem tym traktorem, o którym już tutaj państwu kiedyś opowiadałem, traktorem wolności, żeby zwrócić uwagę na politykę klimatyczną Unii Europejskiej, ale również na politykę rolną, która dotyka naszego rolnictwa. I właśnie tymi tematami w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim będę chciał się zająć. Komisja Rolnictwa, kwestie transportu, które też tutaj dotykają polski rynek, który był przecież i jest jeszcze, całe szczęście, bardzo silny w ramach Unii Europejskiej, a wszystkim, całą tą polityką unijną niestety nasi przedsiębiorcy są wypierani, więc to są te rzeczy, te obszary, którymi będę chciał się zająć. Jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie dziękuję.
Jeżeli popatrzymy na wynik Konfederacji w skali ogólnopolskiej, to rzeczywiście on może być potraktowany przez Konfederację jako sukces, no bo trochę przebiliście szklany sufit swoich wyników, no ale z drugiej strony do tych ponad 30% ugrupowań pierwszej dwójki trochę brakuje.
No ale my mamy dopiero 5 lat. No, istniejemy jako Konfederacja od 5 lat, a te duże partie polityczne 20, 25, a może i więcej, już dobrze nie pamiętam. Więc mamy na pewno jeszcze troszkę czasu na to, żeby się przygotować do walki o najwyższe pozycje. Myślę, że przez 5 dobrze przepracowanych lat jesteśmy w stanie zawalczyć o kolejne procenty, o kolejne miejsca, o kolejnych posłów, o kolejnych europarlamentarzystów, o kolejnych radnych wojewódzkich, sejmikowych, powiatowych. Także jesteśmy przygotowani na długi marsz i będziemy go skrupulatnie realizować.
Są jakieś przymiarki, w której frakcji znajdzie się Konfederacja w parlamencie?
Nie mówimy dzisiaj o frakcjach. Możemy zawsze zostać niezrzeszeni. Mamy jeszcze dużo czasu. Musimy usiąść do tych rozmów najpierw wewnątrz Konfederacji, porozmawiać z naszymi kolegami. Jak wszyscy państwo dobrze wiecie, Konfederacja to są trzy partie polityczne, trzy środowiska. Musimy, a teraz jeszcze można powiedzieć, że czwarte przecież, bo razem PJJ Polska jest jedna, szedł z nami do tych wyborów, wspomagał nas swoimi kandydatami, swoimi kandydaturami, więc to musi być przepracowane. Tak? Nie chcemy się wypowiadać dzisiaj na gorąco, jak dopiero dzisiaj poznaliśmy wyniki wyborcze.
Kwestia przyszłości zatem i w przyszłości wszystko się wyjaśni. Zdzisław Gawlik, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, w skali ogólnopolskiej sukces dla Platformy. w skali regionalnej jest trochę inaczej, bo, że tak powiem, jeden mandat dla Platformy, stan posiadania zachowany, a oprócz tego jeszcze trzy mandaty, Daniel Obajtek i Bogdan Rzońca, Prawo i Sprawiedliwość, i właśnie pan Tomasz Buczek, czyli Konfederacja, jak zatem Koalicja Obywatelska patrzy, no, przez te dwa pryzmaty, tak to ujmijmy, ten ogólnopolski i ten regionalny, na wynik wyborczy.
Ja przede wszystkim zacznę od podziękowania mieszkańcom Podkarpacia, że poszli do tych wyborów wczoraj, bo tak naprawdę oni zdecydowali o tym, że mamy ten czwarty mandat dotąd na Podkarpaciu. Mieliśmy swoich trzech przedstawicieli w Europarlamencie, teraz będzie to czwarta osoba i jestem przekonany, mam nadzieję, że każdy z tych europarlamentarzystów nie zapomni, skąd jest, skąd został wybrany, że to dzięki mieszkańcom Podkarpacia zajmuje swoje miejsce w Europarlamencie i że będzie to z korzyścią ich praca tam dla Podkarpacia i wszystkich mieszkańców. Należą się im podziękowania, gratulacje, bo to oni tak naprawdę wygrali ten czwarty mandat. Oczywiście bez udziału polityków na pewno by się to nie odbyło, na pewno by się to nie zdarzyło. Jeżeli chodzi o wynik ogólnopolski Koalicji Obywatelskiej, to ja się cieszę z tego wyniku, bo tak naprawdę po 10 latach Platforma wygrywa w sposób istotny, bezdyskusyjny wybory, które odbywają się w Polsce. I to myślę, że jest przełamanie pewnego swoistego szklanego sufitu, bo trudno się było nawet po zwycięskich, chociaż sumarycznie koalicyjnych wyborach 15 października. To jest taki pierwszy sukces indywidualny, przede wszystkim Platformy Obywatelskiej, i za to dziękuję wszystkim, którzy kandydowali z listy numer 5 w całej Polsce, a przede wszystkim tych, którzy startowali z Podkarpacia, całej dziesiątce. Była to fantastyczna drużyna, dzięki nim wsie podkarpackie, miasteczka podkarpackie wypełniły się tymi znaczącymi biało-czerwonymi serduszkami, pokazującymi, że te serce dla każdego organizmu, również społecznego, jest bardzo ważne. To, że to serce jest biało-czerwone, to pokazuje, jak ważna jest sprawa Polski i jej przyszłości w Europie. I tutaj się nakłada po prostu na to ta druga sprawa. Udział mieszkańców Podkarpacia w tych wyborach pokazuje, że my tak naprawdę chcemy być w Europie, chcemy być równocześnie w silnej Europie, i ci, którzy powątpiewali w sens Europy, wspólnej Europy, mocnej Europy, myślę, że tymi głosami z Podkarpacia mają dowód na to, że jednak mieszkańcy Podkarpacia chcą być w tej Europie. Europa dla każdego z nich jest bardzo ważna i pewnie nikt sobie nie wyobraża Polski poza Europą. Ta tęsknota, która się przejawia u niektórych, żeby skłaniać się ku wschodowi, jest tęsknotą, która w żadnym razie nie znajduje uzasadnienia również historycznego, bo ja przypomnę tutaj ten fakt, że kiedyś Polacy, mając do wyboru przyjęcie chrześcijaństwa z Konstantynopola czy z Rzymu, wybrali Rzym. Także i to pokazuje, że tą ścieżką powinniśmy podążać, alternatywy nie ma.
Jeżeli chodzi o listę... Trudno rzeczywiście przewidywać, jak będzie wyglądała sytuacja, jeżeli chodzi o całą Unię, bo wyniki wyborów we Francji, gdzie prezydent Macron i jego ugrupowanie przegrały, krótko mówiąc. Wyniki z Niemiec też mówią o tym, że trochę inaczej tam kształtowały się sympatie polityczne w tych krajach, więc jako całość Unia Europejska może się jednak zmienić i to też musimy brać pod uwagę.
Zgoda, ale tym bardziej ważny jest wynik w Polsce i wynik po prostu Koalicji Obywatelskiej, która jest za silną Unią Europejską. I to jest ważne o tyle, że myślę, że jesteśmy najbardziej doświadczonym krajem, najbardziej świadomym tego, co dzieje się za wschodnią granicą. Bo ja pamiętam swoje doświadczenia, kiedy miałem styczność z urzędnikami Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, którzy dyskutując o tym, na ile musimy budować tam swoją niezależność i budować po prostu swoiste bufory, żeby jak gdyby eliminować ingerencję czy ryzyko ingerencji ze wschodu w polską gospodarkę, to pamiętam rozmowę z Portugalczykiem, który mówił: a co ci to przeszkadza? Także po rozmowach po prostu okazało się, że on zrozumiał, że te argumenty są istotne, bo w innym miejscu na Półwyspie Apenińskim leży Portugalia, tu jest Polska, i te uwarunkowania historyczne jak gdyby skłaniają, zmuszają nas do tego, żeby myśleć i wyciągać wnioski.
Wojna w Ukrainie przewartościowała
to. Tak. I myślę, że te wnioski mieszkańcy Podkarpacia... Jeszcze jedno, panie redaktorze, króciutko. Chciałem pogratulować liderowi listy numer 5 na Podkarpaciu, pani Elżbieta Łukacz-Jeska, fantastycznie fantastyczny wynik, który no nie może pozostać niezauważony. Także ogromne gratulacje dla pani Elżbiety z nadzieją, że ten wynik, jej udział i ten wynik będzie procentował w kolejnych jej aktywnościach.
Pan Stanisław Kruczek, Prawo i Sprawiedliwość, marszałek poprzedniej kadencji, panie marszałku. Dwa mandaty, stan posiadania się jakby nie zmienił, bo były dwa mandaty dla Prawa i Sprawiedliwości poprzedniej kadencji Europarlamentu. No ale jeden mandat, że tak powiem, osobowo i personalnie się wymienił. Daniel Obajtek wchodzi do Europarlamentu. Bogdan Rzońca, który w Europarlamencie był, pozostaje w Parlamencie Europejskim. Jeżeli chodzi o Daniela Obajtka, specyficzny rodzaj kampanii, niektórzy mówią kampania bez kampanii właściwie, przeciwnicy czy też adwersarze polityczni zarzucają, nie było możliwości przeprowadzenia debaty, polemiki twarzą w twarz i to jest taki zarzut główny w stosunku do waszego nowego europarlamentarzysty. No i oczywiście kwestia, jak Prawo i Sprawiedliwość patrzy na ten wynik w skali ogólnopolskiej na drugim miejscu, no ale na Podkarpaciu generalnie wygrana.
Ja zacznę od tego, jak moi koledzy, poprzedni rozmówcy, mianowicie od podziękowania, bo oczywiście Prawo i Sprawiedliwość na Podkarpaciu 334 tysiące głosów, 52, prawie 53% poparcia, w związku z czym szanowni mieszkańcy Podkarpacia, bardzo za to dziękujemy. Jest to też dowód uznania dla listy, która była tak skonstruowana, a oczywiście podziękować należy Koalicji Obywatelskiej za promocję naszego kandydata na jedynce, bo taką, jaką on dostał promocję, to można porównywać tylko do promocji Donalda Tuska przed wyborami 15 października. Dlatego też to się przełożyło później na wynik, bo jednak we współczesnym świecie rozpoznawalność nazwiska, oczywiście wybór listy i wszystkiego, co dana lista ze sobą niesie, to jest rzecz najważniejsza samego programu, a kwestia po prostu wyborów, to, jeśli chodzi o nazwisko, to tutaj widzimy, że rozpoznawalność nazwiska jest również rzeczą bardzo ważną. Oczywiście gratulujemy wszystkim komitetom wyborczym, które startowały w tych wyborach, szczególnie tutaj Konfederacji, która uzyskała mandat. Jest to czwarty mandat dla Podkarpacia. Ten mandat będzie bardzo ważny. Oczywiście zwycięstwo Koalicji Obywatelskiej w dzisiejszym bardzo trudnym czasie pokazuje też, że Koalicja Obywatelska odebrała swoją lekcję i zupełnie inny stosunek w tej chwili jest do rzeczy najważniejszych, które będą istotne w tej kadencji Parlamentu Europejskiego. Mianowicie granica na wschodzie. Tutaj widzimy całkowicie przeorientowanie tego ugrupowania, bo wreszcie ta granica dla Koalicji Obywatelskiej jest granicą ważną. Też te wydarzenia, które miały miejsce przed wyborami na tej granicy, pokazują, że ona wymaga jeszcze dużo solidniejszego wsparcia, a też i Europa to zauważyła, że ta granica jest dla Europy również bardzo ważna i to jest to wyzwanie dla przyszłych parlamentów europejskich. Dobrze, że region nasz, który graniczy ze wschodem, będzie miał czterech reprezentantów i to w zasadzie trzech z nich będzie prezentowało bardzo zasadnicze zdanie w kwestii spraw tych związanych z naszą wschodnią granicą, też nauczeni tym doświadczeniem, które myśmy jako Podkarpacie przeżyli, ale też czekają bardzo duże wyzwania i tutaj też liczymy na to, że ta lekcja historii została przez tych, którzy weszli do Parlamentu Europejskiego w dniu wczorajszym, odrobiona, bo to, co będzie bardzo istotne, co jest bardzo niebezpieczne, to jest kwestia bezpieczeństwa naszego energetycznego. Tak jak Chiny w tej chwili budują bardzo dużo elektrowni atomowych, tak samo i Europa będzie musiała ten proces przyspieszyć, bo na dzień dzisiejszy żadne zielone łady czy energia odnawialna nie jest w stanie zabezpieczyć dla cywilizacji europejskiej bezpieczeństwa energetycznego. A jak każde wybory uczą nas jako samorządowców, polityków, pokory. Dzisiaj właśnie, w tym wczorajszym, w trakcie tego święta demokracji, mieszkańcy w swojej wolności zdecydowali. Oczywiście trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego frekwencja w Polsce na Podkarpaciu była i jest niska przy tych wyborach, ale dziękujemy wszystkim tym, którzy wczorajszy piękny, słoneczny dzień jednak zdecydowali się pomimo swoich obowiązków pójść na wybory, zagłosować i dzisiaj ten werdykt dla Podkarpacia, mimo wszystko dziękując mieszkańcom, bo to jest wasza zasługa, że wybraliście 4 osoby, 4 mandaty. Było zagrożenie, że mandatów będzie tylko 2 przy skrajnym układzie niekorzystnym dla naszego regionu, bo jesteśmy przecież nie największym regionem w Polsce, a tu okazało się, że ten poranek poniedziałkowy był dla nas wszystkich bardzo miły, bo mamy 4 reprezentantów z Podkarpacia w Parlamencie Europejskim.
Trochę za to można bardzo powiedzieć, dziękujemy. Że rzeczywiście dzieje się historia, bo to 1 mandaty, o ile dobrze pamiętam, dla Podkarpacia w Parlamencie Europejskim. Z pogodą to tak trochę za wyjątkiem rana to słońce, bo rano rzeczywiście go nie było zupełnie i te opady deszczu trochę zniechęcały. No ale później się pojawiło i miejmy nadzieję, że to też przyczyniło się do zwiększenia frekwencji, która zdecydowała o tych 4 mandatach. Króciutko, pan Zdzisław Gawlik, Platforma, zgłaszał się w ramach ad vocem.
Ja chciałem tylko tutaj do wypowiedzi pana marszałka w kwestii tej jedynki lidera listy PiS-u. No jeżeli ktoś mówi otwarcie o pewnych zachowaniach, których trzeba mówić także, że nie wszystko było tak jak trzeba i zachowanie pana lidera listy po prostu, który bał się otwarcie odpowiedzi na pewne pytania, a pewne jego zachowania i decyzje, które podejmował, świadczy, że jest to wbrew interesowi tak naprawdę Polski. Pan marszałek, słusznie się trzeba z panem zgodzić, że bezpieczeństwo energetyczne jest bardzo ważne. A to, co zrobił pan Obajtek, oddając kawałek części paliwowej koncertu energetycznego w siły, tak naprawdę do końca nie wiadomo, a bliższe po prostu wschodowi niż zachodowi, to jest po prostu coś, co trudno wytłumaczyć i trudno to obronić.
No, panie profesorze, życie pokaże, nie wracamy do Nord Streamu, bo przecież no,
życie
to już
pokaże,
historia jest.
Życie pokaże,
a ludzie wczoraj ocenili i wybrali.
Życie pokaże, jak do końca pewne rzeczy wyglądały i gdzie zginęło 1,6 miliarda. To już nie są miliony, to już na miliardy, gdzie nie wiadomo, zostały wyprowadzone te pieniądze i to jest dzieło lidera listy PiS-u. I to, że został wybrany, nie, ja nie chcę dyskutować z mieszkańcami Podkarpacia, ale nie, że ktoś chciał komuś robić po prostu reklamę, czy tylko to jest obowiązek polityków, żeby rozliczyć te niecności, które miały miejsce. I tyle.
Rozumiem, że spór polityczny podparty tymi różnymi argumentami pozostaje.
To też pewnie spacer Donalda Tuska z Putinem, no pamiętamy to, dlatego nie wracajmy do historii. Dobrze, że politycy uczą się właśnie na historii tego, żeby w przyszłości nie popełniać pewnych błędów.
Pewnie jeszcze ten spór się będzie toczył. Człowieka z Białorusi, panie, o dobrych Rosjanach w
na
czasie kampanii.
Płaszczyznach.
Kto to mówił? Niech pan przypomni, jeżeli pan jest uczciwy, niech pan o wszystkich rzeczach mówi, a
proszę
nie to, co panu na dzisiaj pasuje na
opolicy. Wracając do dyskusji merytorycznej o Parlamencie Europejskim, bo na tematy, o których panowie mówią, pewnie jeszcze nie jeden panel później poświęcimy. Poseł Bartosz Romowicz, Polska 2050. Panie pośle, no, wynik nie satysfakcjonuje osiągnięty trzeciej drogi ani ugrupowań, które je tworzą. To co zawiodło? Sposób przeprowadzenia kampanii, czy też może inni mieli jakby silniejszy potencjał w sensie przebijania się do wyborców? No i jakie wnioski z tego wyciągnie trzecia droga?
Panie redaktorze, szanowni państwo, przez ostatnie minuty mieliśmy pokaz, jak będzie wyglądała Polska, jeżeli tak dalej będą wyborcy wybierać. Bo mieliśmy tutaj kilkunastominutową dyskusję polityczną pomiędzy przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej. I to wybrały Polki i Polacy, dążąc do polaryzacji, wybierając 2 największe obozy, a pozostając w domu i nie idąc, głosując na trzecią drogę. Bo jak pokazują statystyki, to 60% wyborców, którzy zagłosowali na nas 15 października, nie poszli w ogóle na wybory, a tylko 15% naszego elektoratu poszło w kierunku Koalicji Obywatelskiej, co też dobre, że w kierunku Koalicji Obywatelskiej, a nie Prawa i Sprawiedliwości, patrząc z tego całego rozrachunku. Zacząłbym od tego, że nie podzieliłbym euforii tutaj pana radnego Kruczka, który mówił, że mamy 4 europosłów. Ja uważam, że mamy 3 europosłów. bo nie wierzę, że Daniel Obajtek będzie europosłem z Podkarpacia. Daniel Obajtek został tu wrzucony tylko po to, żeby wziąć mandat i uzyskać immunitet. I nie sądzę, że pojawi się tu kiedykolwiek, chyba że na koniec kadencji, kiedy będzie chciał mieć reelekcję. I tutaj się zwrócę do mieszkańców chociażby Jasienicy Rosielnej, gdzie na 2500 głosów ponad 880 głosów wziął Daniel Obajtek, czyli 35%. Drodzy mieszkańcy Jasienicy Rosielnej, jeśli nas słuchacie, to był pierwszy i ostatni raz, kiedy widzieliście Daniela Obajtka. Teraz wydrukujcie sobie zdjęcie i postawcie na lodówce, bo więcej go przez 5 lat nie zobaczycie. I takich przykładów byłoby dużo, dużo więcej do podania, chociażby w Wielkich Oczach. W niektórych lokalach sam Daniel Obajtek miał 33%, a w Michniowcu, w gminie Czarna, w powiecie bieszczadzkim na 51 kart, 21 za Danielem Obajtkiem, czyli 40%.
Ale skąd tak to się wzięło? To dlaczego były głosy na Daniela Obajtka?
Cena paliwa była lepsza i ludzie pamiętają to, jak w tej chwili za czasów waszych rządów.
Nie na trzecią drogę.
Panie redaktorze, to jest właśnie to, o czym mówię, ta stara polityka, czyli ja mówiłem, a teraz pan radny Kruczek z Prawa i Sprawiedliwości oczywiście wchodzi w zdanie. Ja myślę, że przy niskiej frekwencji zdecydowały emocje. Tutaj dobrym przykładem na to jest Konfederacja, która uzyskała dobry wynik, czego gratuluję i również gratuluję panu posłowi Buczkowi, bo dobrze, że Podkarpacie ma więcej europarlamentarzystów. Mam nadzieję, że to też będzie większa siła przebicia Podkarpacia w całej Polsce i w Europie. Natomiast wygrały emocje w tych wyborach. Nasi wyborcy pozostali w domu. Trzeba oczywiście uderzyć się w pierś, zadać sobie pytanie, dlaczego tak się stało. Trzeba doprowadzić do analizy w skali kraju, co zawiodło, czy kampania, czy kandydaci, czy program. Zobaczymy. Myślę, że to jest przed nami, przed naszymi partnerami w koalicji czas do przeanalizowania, ale tak naprawdę mamy 3,5 roku na to, żeby pokazać Polkom i Polakom, że warto postawić na trzecią drogę w kolejnych wyborach parlamentarnych, po drodze jeszcze wybory prezydenckie i będziemy się przyglądać tym zobowiązaniom, tym kandydatom, którzy zostali wybrani. Na pewno tutaj dużo więcej jestem przekonany, można spodziewać po pracy pana posła Buczka, który będzie stąd, który będzie tutaj na Podkarpaciu, który będzie tutaj pojawiał, niż po kandydatach Widmo, którzy dodawali tweety i zdjęcia z Budapesztu. Trzeba powiedzieć tak, dziękujemy tym, którzy na nas zagłosowali. Oczywiście chciało być dużo więcej, natomiast trzeba po prostu swoją pracą, moją pracą pozostałych posła Dziedzica czy posłanki Burkiewicz na Podkarpaciu udowodnić, że tych wyborców powinniśmy mieć więcej i tego zaufania więcej i to deklaruję.
To czy, panie pośle, nie jest trochę tak króciutko, że jakby skończył się pewien efekt świeżości, jeżeli chodzi o trzecią drogę z jednej strony, a z drugiej strony, no, że trzeba, tak jak pan powiedział, jednak tej ciężkiej pracy, żeby odwrócić ten wynik, bo to może być taki trochę sygnał ostrzegawczy dla waszego ugrupowania.
Trzeba powiedzieć jedno i myślę, że nie każdy ma taką wiedzę i taką świadomość, że gdyby dzisiaj przy tym wyniku były to wybory parlamentarne, to Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja miałyby 235, a może nawet więcej. To oznacza, że mielibyśmy rząd PiS z Konfederacją, bo jestem o tym przekonany, że taki rząd by powstał. I trzeba tą świadomość wzbudzić w Polkach i Polakach, że partie centrowe, w tym nasza koalicja trzeciej drogi, jest potrzebna po to właśnie, żeby PiS nie wrócił do władzy. I my, myślę, jesteśmy w stanie to udowodnić i będziemy to pokazywać. Jeżeli Polki i Polacy będą chcieli w kolejnych wyborach ponownie zdecydować o polaryzacji, ponownie wybrać Prawo i Sprawiedliwość i Koalicję Obywatelską, to będzie mieć system duopolu partyjnego, z którym staramy się walczyć odkąd jesteśmy na scenie politycznej. Ja jestem przekonany, że do rozwoju państwa, do rozwoju demokracji, także do tego, aby dobrze się działo, potrzebna jest różnorodność. Tak, tak jak na scenie politycznej jest miejsce dla Konfederacji, dla Lewicy, tak i dla PSL-u i dla nas. Myślę, że w żadnym dobrym kierunku nigdy nie poszło to, aby były tylko dwie duże partie polityczne, które tak naprawdę raz rządzili, raz jedni, raz drudzy. Musimy mieszkańcom pokazać, nie tylko Podkarpacia, ale całego kraju, że to faktycznie jest potrzebne. Efekt świeżości, na pewno władza się zużywa, ale każda władza się zużywa, tak? Jeżeli popatrzymy na wyniki w tych wyborach, a w poprzednich wyborach, no to wcale tych głosów nie jest dużo więcej, chociażby na koalicję, czy na Prawo i Sprawiedliwość, bo frekwencja była dużo niższa. To też należy sobie pytanie, dlaczego Polki i Polacy po kolejnych kilku miesiącach nie poszli na wybory, bo pamiętam kolejki z 15 października i mam nadzieję, mam wrażenie, że nasi mieszkańcy trochę zbagatelizowali te wybory, a myślę, że wszyscy na scenie politycznej, którzy są wygrani w tych wyborach, będą wyciągać zbyt daleko idące wnioski z tego wyniku wyborczego.
No mówią eksperci, raz efekt zmęczenia po takim długim cyklu wyborczym, dwa, że rzeczywiście, tak jak pan mówi, jest trochę tak, że może uważają wyborcy, że te wybory są mniej istotne, mniej oddziaływujące i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest pewnie temat na zupełnie inną dyskusję. Pan wicewojewoda Wiesław Busz przysłuchuje się temu wszystkiemu i pilnie sobie tutaj notuje różne rzeczy do wypowiedzi. Panie wojewodo, to nie jest dobry czas dla lewicy. Myślę o tych ostatnich miesiącach, no bo trochę waszemu ugrupowaniu nie idzie, jeżeli chodzi o wynik wyborczy.
No tak. Bardzo gratuluję wszystkim ugrupowaniom, które poświęciły czas i mocno zaangażowały się w przeprowadzenie kampanii. Za to, że ten europejski, ten pęd do Europy i za Europą nowoczesną, rozwojową, prorozwojową był duży i chęć niej uczestnictwa i reprezentacji każda z tych ugrupowań wykazała maksymalnie, jak obserwowałem kampanię. Zdecydowanie zadowoleniem przyjmuję to, że jest na Podkarpaciu 4 mandaty, tylko żeby te 4 mandaty, wszystkie mandaty dobrze pracowały na rzecz właśnie rozwoju i naszego regionu, nasz Polski i naszego udziału w mocnej, silnej Europie i Unii Europejskiej. To po pierwsze, bardzo gratuluję tym osobom, które mandaty już wiemy uzyskały, bo Państwowa Komisja Wyborcza to już dzisiaj ogłosiła. Też wyjątkowo sprawnie pracująca, trzeba powiedzieć, bo po raz pierwszy tak szybko zostały wyniki ogłoszone. Już w godzinach przedpołudniowych te wyniki mamy oficjalne. Zdecydowanie cieszymy się z tego faktu, że możemy w mały, co prawda, sposób, ale wesprzeć te siły prodemokratyczne, które będą reprezentowane w Parlamencie Europejskim. My tak naprawdę nie mieliśmy dużego zapotrzebowania. Liczyliśmy na wzrost poparcia takiego, które by nam dawało 4 bądź 5 mandatów. Niestety mamy tą reprezentację 3-osobową, ale ludzi bardzo aktywnych, zdolnych, sprawdzonych w działaniu politycznym i społecznym, którzy na pewno wzmocnią SND w Parlamencie Europejskim, Partię Ludową i wiem, że już z tego, co mamy wyniki, będą to ugrupowania, które będą stanowić o dalszym rozwoju Europy i mimo, że te prawicowe i wyniki, o których była tu mowa z Francji, z Niemiec, gdzie będą słabsze czy zdecydowanie gorsze, jednak to Polska między innymi przyłożyła swoją rękę, żeby nie pogorszyć tego wyniku i być tą siłą, która zagwarantuje prawidłowy, dobry rozwój według naszego programowego widzenia Europy w świecie, a w tym przypadku są zadania szczególne. Zdecydowanie mamy spadek i dołek poparcia społecznego. Nie będziemy obwiniać tutaj wyborców za to, że nie poszli do wyborów, czy że zostali w domu. Trzeba zobaczyć, jak zmienić, dokonać naszą pracę, jak dokonać szczerej, uczciwej, szczerej analizy naszej pracy. Trzeba zbudować nowe zasoby ludzkie, które pomyślą, jak konsolidować, jak budować zaplecze poparcia społecznego. Ta analiza programowa, czy na lewicy coś, czy lewica ma coś do zaproponowania na dzień dzisiejszy, czego nie zaproponowała, bo tak naprawdę te wszystkie ugrupowania wyjęły z naszego programu działania bardzo dużo spraw albo gro spraw społecznych, tego charakteru prospołecznego, do których często atutem były dla naszego ugrupowania. Tak naprawdę to i Komitet Koalicji Obywatelskiej i pozostałych ugrupowań te wszystkie projekty nam, że tak powiem, wpisał do swoich i nimi bardzo aktywnie grał. Dlatego musimy poszukać programowego rozwiązania takiego, które sprawi, że będziemy potrzebni społecznie. W tej chwili ten wynik podkarpacki jest niezadowalający. Naprawdę musimy się uderzyć w piersi i przeprosić nasz elektorat pewnie za nie najlepszą pracę, przeprowadzenie kampanii, aczkolwiek rzeczywiście to zmęczenie kampania, przeszliśmy trzecią kampanię z rzędu, my praktycznie z kampanii samorządowej, z marszu weszliśmy z projektami wprost do uczestniczenia w kampanii europarlamentarnej. Tak naprawdę uważam, że nie zaproponowaliśmy takich rozwiązań, które by nakazały wyborcom zwrócić na nas uwagę. Sądzę, że wyborcy zagłosowali racjonalnie, nie chcieli tracić głosu. To stąd pewno wielu naszych wyborców poszło za Platformą Obywatelską, za Koalicją Obywatelską i pewnie tam dużo osób oddało głos nie na nas, a dla nich. Chodziło im o to, żeby po prostu nie utracić głosu poparcia i sądzę, że tak jest cel. Troszeczkę pewno również Konfederacja tutaj, która no, rozbija się mocno, wynik poprawia z wyborów na wybory. Musimy przyglądać się tym działaniom i aktywizować się. Być może coś trzeba im zabrać z tego poparcia, z tym, że w tych programowych kwestii nie mamy za bardzo co, bo my się ich boimy, żeby nie była to siła, która pójdzie po to do Parlamentu Europejskiego, żeby wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Tego się bardzo obawiamy, no ale wyborcy są mądrzy, sądzę, że zwrócą na to uwagę, a my zdecydowanie z tą skromną reprezentacją damy wsparcie dla Komisji Europejskiej, dla Unii Europejskiej i sądzę, że będziemy mieli naszych reprezentantów, poprzez których będziemy mogli reprezentować nasze sprawy, sprawy naszych wyborców, w tym wyborców województwa podkarpackiego.
Na pewno ta główna kwestia do refleksji to jest to, o czym pan wojewoda mówił. Czyli jak urwać kawałek tego tortu, przedstawiając atrakcyjne propozycje programowe dla wyborców, które się przebiją przez inne ugrupowania. Ale to jest chyba istota polityki.
Za te skromne głosy, ale też nie zdążyłem podziękować. Skromna jest to rzeczywiście wartość, ale bardzo serdecznie dziękuję tym, którzy zostali dla nas z nami, są wierni naszym programowym kwestiom. Bardzo, bardzo serdecznie im dziękuję. Dziękuję młodym. My postawiliśmy na młodą ekipę. Dla tej młodej ekipy serdecznie taka również dziękuję za to, że się zaangażowali, dali twarz, dali swoją pracę. Należy się im duże podziękowania i za to serdecznie dziękuję.
Taka rzeczywiście była lista Lewicy. Młodych ludzi było na niej sporo. PSL, pan Daniel Wójcik. PSL szedł razem z Polską 2050 w ramach koalicji Trzecia Droga. No i dzieli z nią ten, a nie inny wynik wyborczy.
Oczywiście ten wynik wyborczy nie jest dla nas satysfakcjonujący. Zgodzę się tutaj z koalicjantem, z panem posłem Romowiczem, że w tych wyborach zagrały rolę dwie sprawy. Po pierwsze emocje, a tych emocji było w końcówce kampanii sporo. Trzeba też zwrócić uwagę, że te emocje były też w dużej mierze generowane spoza naszej wschodniej granicy, bo ten nacisk, nazwijmy to imigracyjny, który na granicę z Białorusią powstał, nieprzypadkowo pojawił się w tym czasie. Miał on wpływać nie tylko na wynik wyborów w Polsce, ale na wynik wyborów w całej Europie i po części niestety się to udało, patrząc chociażby na to, co zdarzyło się we Francji czy w Niemczech. Niemniej jednak my nie obrażamy się na wyborców. Musimy wyciągnąć wnioski z tego, jak wyglądała mobilizacja elektoratu, która niestety była dosyć słaba, zwłaszcza patrząc na mobilizację czy elektoratu Konfederacji, czy chociażby dwóch największych ugrupowań, które pierwsze i drugie miejsce w tych wyborach zajęły. Myślę, że jest jeszcze jedna rzecz. Politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego w ostatnim czasie, obejmując ważne funkcje rządowe, trafili do newralgicznych w obecnej sytuacji geopolitycznej resortów. Rolnictwo czy obrona narodowa są poddane dużej presji. Myślę, że tutaj praca naszych liderów spowodowała to, że było mniej czasu na tą aktywną kampanię. Jedna rzecz, wspominał pan redaktor o tym, że zmienia się układ sił w Europie. Natomiast jeżeli popatrzymy na Europejską Partię Ludową, to tych mandatów będzie więcej. Będzie to ponownie największa partia w Europarlamencie i do tej frakcji należy również Polskie Stronnictwo Ludowe, więc te dwa mandaty, które uzyskali nasi europarlamentarzyści, mają też inną wagę.
Sporo pracy przed PSL-em jeszcze w kontekście choćby wyborów prezydenckich. Ja nie chcę pytać oczywiście, jak będzie wyglądało w sensie personalnym i kandydata, ale to jest taka praca do przerobienia, ten wynik wyborczy, który został osiągnięty teraz.
Każdy wynik wyborczy, czy jest on sukcesem, czy jest on mniejszym sukcesem, czy jest niezadowalający, jest tematem i do rozmów, do pogłębionej analizy, a w naszym przypadku także do rozmów z naszym koalicjantem w ramach Trzeciej Drogi, czy ogólnie w ramach koalicji rządowej.
I ta dyskusja zapewne będzie się odbywać również w każdym ugrupowaniu politycznym. Drugi temat króciutko, jeżeli ktoś chciałby się odnieść, to oczywiście w ramach tego czasu, który nam pozostał, tak mniej więcej myślę po 3 minuty dla każdego z panów mógłbym przeznaczyć, chociaż temat wymaga pewnie szerszego omówienia, ale krótko dzisiaj. Sprawa bezpieczeństwa. Zmarł żołnierz pchnięty nożem na naszej wschodniej granicy polsko-białoruskiej. Portal Onet donosi o 3 żołnierzach, którzy zostali aresztowani za oddanie, jak twierdzą, strzałów ostrzegawczych. Straż Graniczna zawiadomiła w tej sprawie żandarmerię wojskową. Żołnierze zostali wyprowadzeni w kajdankach. Cała sprawa się generalnie toczy również w sensie medialnym. I 2 pytania. Jedno to jest kwestia bezpieczeństwa w ogóle na naszej granicy wschodniej, tej białoruskiej i polsko-rosyjskiej. No a druga sprawa, no samoobrona żołnierzy i kwestia używania broni. To jest taka kwestia, która, to są takie kwestie, które w związku z tymi zdarzeniami oczywiście pojawiają się w dyskusji, w debacie publicznej. Pan Stanisław Kruczek, króciutko ewentualnie w sprawie pewnego ad vocem, jeżeli jest, i w sprawie żołnierzy po 3 minuty dla każdego z panów.
Ja zacznę jeszcze od poprzedniej naszej dyskusji, mianowicie jeżeli Europa nie wróci do tego, co też i nauczał nasz święty Jan Paweł II, czyli do Europy ojczyzn, do Europy, która będzie stała właśnie siłą tej wspólnoty, bo nikt tu nie mówił nigdy o tym, żeby Polska wychodziła z Unii Europejskiej, żeby ona była taka, jak zakładali jej twórcy, jej założyciele. Tylko taka Europa ma szansę. Widzimy zresztą teraz po decyzjach tych społeczeństw. Dlaczego? Dlatego, że Francja, Niemcy, społeczeństwo troszeczkę już inaczej myśli o federalizacji, a również i Anglia, która już wyszła właśnie z takiego projektu. Dlatego tutaj rewizja jest konieczna. Przechodząc do pytania pana redaktora, to oczywiście, tak jak powiedziałem, że elity polityczne uczą się naszej granicy wschodniej, że ta granica jest. Myślę, że nie wszyscy jeszcze w rządzie albo ci, którzy podlegają rządowi, zauważyli, że polityka Donalda Tuska zmieniła się o 180 stopni, zupełnie w innym kierunku. I te decyzje o tym, że żołnierzom zakażano oddawać nawet takich strzałów w powietrze, spowodowały to, że mamy ten dramat, z którym wszyscy jako Polacy się zmierzamy. Współczucie dla rodziny młodego żołnierza, który bronił naszej ojczyzny, a pewnie był pozbawiony przynajmniej mentalnie tego, że mógł ten strzał jako żołnierz, jako ktoś, kto posiada broń, oddać, żeby bronić naszej ojczyzny, żeby bronić naszej granicy.
To było Prawo i Sprawiedliwość, pan Stanisław Kruczek. Panie wojewodo, pan wojewoda Wiesław Busz. Kwestia bezpieczeństwa niezwykle istotna w kontekście wojny w Ukrainie, granicy polsko-białoruskiej i polsko-rosyjskiej. W pewnym stopniu także, jeżeli chodzi o granicę polsko-ukraińską, możliwość przenikania stamtąd chociażby zakonspirowanych rosyjskich grup, czy też pojedynczych wywiadowców, tak to nazwijmy. No ale wszystko jakby sprowadza się w dyskusji publicznej do sprawy tej śmierci, no i tego użycia broni.
Śmierć niepotrzebna. Śmierć zdecydowanie pobudza do czasami niewłaściwej dyskusji, wyrazy współczucia przy okazji, bo nie miałem takiej możliwości dla rodziny żołnierza, który zmarł w wyniku tych obrażeń. Nie ulega wątpliwości, że sytuacja żołnierz i pozostała ekipa rządowa i obecna stoi murem twardo przy polskim żołnierzu i nikt nie pragnie ich zła, czy ewentualnie nieprawidłowych, a przede wszystkim śmierci.
Słowa swoich posłów.
Ja pamiętam słowa, nigdy nie obrażaliśmy żołnierzy, byliśmy zawsze za mundurem, byliśmy zawsze za przestrzeganiem prawa i że właściwymi zasadami używania broni.
W Platformie Obywatelskiej, w Trzeciej Drodze.
Chciałem zwrócić panu uwagę na to, że zaraz pan powie, zdecydowanie sytuacja sytuacja na granicy z Białorusią jest diametralnie różna. Ona się zmienia. W tej chwili tam jest tak mocne nasilenie niewłaściwego czy nielegalnego przejścia granicy i działanie agentury i białoruskiej, i rosyjskiej tak mocne, że zdecydowanie trzeba te działania wesprzeć. I dzisiaj, z tego co wiem, odbywa się nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów, między innymi w tym temacie, po to chodzi o to, żeby te wszystkie sprawy zdecydowanie ma poważnie regulować, łącznie z użyciem broni, ze zmianą przepisów, jeśli jest taka konieczność, albo z właściwym ich zastosowaniem, tych, które obowiązują. Nad tym trzeba porozmawiać, gdyż jest jakieś jakby zablokowanie możliwości korzystania z tego prawa, które jest. Trzeba to wszystko przywrócić do właściwego działania, właściwego miejsca. Mówi, jest ustawa przygotowana zmieniająca strefę buforową przy granicy. To też jest zajęcie nie bardzo popularne będzie, bo wchodzimy w gestię, tu parlamentarzyści o tym wiedzą, w gestię przede wszystkim bezpieczeństwa tego biznesowego. Również, gdzie pewno będą spory, będą dylematy i będzie trudny czas, żeby podejmować właściwe decyzje.
Czyli chodzi o to, żeby
uregulować tak sprawy prawne i tak sprawy prawne, zabezpieczyć takie bezpieczeństwo, również bezpieczeństwo funkcjonowania przedsiębiorczości w tym obszarze przygranicznym. Czeka nas bardzo poważna praca i wiem, że i w dniu jutrzejszym wybiera się premier z grupą ekspertów na właśnie przygranicę białoruską. Wiem, że pani wojewoda będzie w tym spotkaniu uczestniczyć, wybiera się już w godzinach wcześniorannych na to spotkanie, po to, żeby właśnie rozmawiać o bezpieczeństwie, jak je wzmocnić, jak je poprawić, żeby nie doszło do śmierci w żadnym przypadku i nigdy.
Konfederacja, europoseł elekt Tomasz Buczek, proszę bardzo, właśnie w tej chwili.
No to przede wszystkim chciałbym przypomnieć, że środowisko liberalno-lewicowe i wszyscy celebryci sympatyzujący z tym obozem, przecież jak pani Kurdej-Szatan, jak Agnieszka Holland, jak wasz były poseł Frasyniuk, jak Franek Sterczewski biegający z reklamówką po granicy, jak pani Jachira robiąca durne przedstawienia, inni politycy atakowali polskich żołnierzy wtedy, kiedy my jako jedni z nielicznych wychodziliśmy i mówiliśmy, że mundur trzeba szanować, a uchodźców nie wolno wpuszczać, nie można grać na emocjach. Pan marszałek Hołownia spotykał się z uchodźcami, w tak zwanymi uchodźcami, w mojej ocenie nachodźcami, tak? bo takich trzeba chyba nazywać. Oni szturmują naszą granicę, przedzierają się, szukają tutaj azylu, a później sami sprowadzają na nasz naród niebezpieczeństwo. No nieszczęsny ten nasz 21-letni żołnierz, który poniósł najwyższą ofiarę obrony naszej granicy, zaatakowany nożem. Niestety ta zapora, która jest, dobrze, że jest oczywiście, ale ma też swoje wady. Trzeba postawić drugą zaporę, oddaloną o kilkadziesiąt metrów, a teren między tymi dwiema zaporami powinien być patrolowany pojazdami opancerzonymi, dostosowanymi do tego typu akcji. Można wtedy zmniejszyć liczbę żołnierzy na granicy. Żołnierze nie powinni podchodzić pod mur. Dzisiaj dobrze wiemy, że żołnierze są na swoich patrolach proszeni o to, aby sprawdzali, czy te zapory nie zostały naruszone, czy nie ma tam podkopów. Ale jednocześnie ta zapora jest tak skonstruowana, że żołnierze widzą tylko to, co jest po drugiej stronie, patrząc na wprost. Patrząc już 1,5 metra w lewo czy w prawo, nie widzą, ponieważ te skośne szczebelki blokują całkowicie możliwość sprawdzenia, co tam jest. I taki uchodźca, który czai się z tym niebezpiecznym narzędziem, jest bardzo niebezpieczny dla żołnierza, bo w każdym momencie może go zaatakować. Zmiana przepisów prawa. Broń gładkolufowa. Potraficie strzelać do rolników na manifestacjach, a nie potraficie strzelać gładkolufowymi gumowymi kulami z broni gładkolufowej do uchodźców? Co stoi na przeszkodzie? Żołnierz nie powinien bać się oddać strzału. Jeżeli jest taka konieczność, ma w obronie polskiej granicy, w obronie polskiej niepodległości, ma prawo zabić nawet tego człowieka, który szturmuje. Nie można się tutaj bać, a każdy żołnierz, który podejmie taką decyzję, powinien być broniony, a nie jego mundur jest hańbiony i zostaje wyprowadzony w kajdankach na oczach kolegów. No nie powinno tak wyglądać, bo to jest, spada morale. Później ta sytuacja z tym właśnie żołnierzem, 21-letnim młodym człowiekiem, który być może bał się właśnie dlatego, że takie było przekonanie na granicy, że użycie broni skutkuje tym, że zostanie skuty. Być może bał się do stanowczych działań i to poniósł za to najwyższą ofiarę.
Wypowiedzi.
To wszystko.
To była Konfederacja i europoseł elekt Tomasz Buczek. Zdzisław Gawlik, Koalicja Obywatelska, w tej samej kwestii. Proszę bardzo.
Na pewno śmierć niepotrzebna, śmierć, która nie powinna mieć miejsca. 21 lat i oddał życie za to, że znalazł się w tym miejscu i był. Na pewno by tej śmierci nie było, jestem przekonany. wykonany, gdyby ta zapora była zbudowana w sposób skuteczny, bo myślę, że każdy buduje płot po to, żeby spełniał pewne cele. Myśmy zbudowali, okazuje się, płot, który tak naprawdę jest nieprzydatny do celów, które został pomyślany. Stąd potrzebne są kolejne działania, kolejne inwestycje, żeby ta w końcu zrobić coś po prostu sensownego, a nie za przeproszeniem papierowego, tak jak do tej pory ma to miejsce. Na pewno kwestią też istotną jest przygotowanie przepisów, które w sposób jednoznaczny pozwolą żołnierzom na zachowanie w tych sytuacjach, w których się znajdą, że nie może być tych wątpliwości, które gdzieś tam u jakichś ludzi się pojawiły. I trzecia sprawa też bardzo istotna to zachowanie prokuratora, które za tę część po prostu nadzoru wojskowego nad prokuraturą wojskową odpowiadał, który akceptuje pewne zachowania, które na początku maja były podjęte. Potem nagle robi z ludzi nie wiadomo wodę ludziom z mózgu, mówiąc, że nie wiedział i tak dalej, a wyraźne dokumenty jednoznacznie pokazują na jego rolę. A jeszcze bardziej,
na nazwisko,
jeszcze bardziej, panie, po pierwsze, ja panu staram się nie wchodzić, panie radny.
Ale ktoś
po drugie, niech pan przestanie. Ktoś kłamie,
po prostu to trzeba wchodzić.
Jest to prokurator Janeczek, który został powołany przez pana prezydenta Bodnarowi. Ziobra i jest broniony pana dzisiaj przez pana prezydenta Dudę, bo premier Donald Tusk podjął decyzję o jego odwołaniu, blokuje po zmianie prawa, bo PiS zmieniało prawo tak, żeby pilnować swoich. I ten prokurator Janeczek jest zaliczany do swoich. I pan
jest
prezydent Duda broni
ministra Bodnara.
Przez prezydenta Dudę, niech pan nie opowiada bzdur, niech pan ludziom, niech po prostu ludzie też wiedzą, co się dzieje. I jeszcze jedna sprawa a propos tych wszystkich różnych rzeczy, że ja szanuję wypowiedzi pana eurodeputowanego, świeżego, nowego, ale czasami jak widzę niektóre wypowiedzi niektórych przedstawicieli Konfederacji prorosyjskiej, broniącej interesów Rosji, to naprawdę nie wiem, w którym miejscu...
Proszę zacytować chociaż jedną.
Wie pan, mógłbym odwoływać się do Brauna, do Korwina.
Ale proszę zacytować.
Ostatnie zachowanie na przykład Brauna w Krakowie jest wystarczającym tego typu dowodem. Jak pan
że pan poseł Braun znalazł flagę ukraińską, która spadła z masztu na kopcu Kościuszki?
Dyskusja polityczna będzie się toczyć, ale muszę tu zainterweniować, bo muszę jeszcze...
I odniósł na ambasady. Zachował się bardzo elegancko.
Braun się zachowuje elegancko. Miałem okazję widzieć go, obserwować.
I wyborcy to docenili.
Proszę panów. Proszę o, że tak powiem, umożliwienie wypowiedzi końcowej dla jeszcze dwóch dyskutantów. Pan Daniel Wójcik, PSL. Króciutko, proszę bardzo.
Odnosząc się do kwestii bezpieczeństwa, jest ona w tym momencie kluczowa. Ja przypomnę, że Polskie Stronnictwo Ludowe jako jedyne ugrupowanie ówczesnej opozycji opowiadało się za budową tego muru. No niestety został on zbudowany w sposób pisowski.
A Konfederacja się nie opowiadała? Chyba też. A też byliśmy opozycją.
Opozycji demokratycznej, nazwijmy to. Opowiadaliśmy się od początku za budową tego muru. On powstał w taki sposób, jak wszyscy widzimy, nie spełnia swojej roli. Dlatego tak kluczowe jest to, co dziś popiera ponad 70% naszego społeczeństwa, czyli projekt Tarcza Wschód i rozbudowanie systemu umocnień. Umocnień, które nie tylko przed tymi osobami, które są przedstawiane jako uchodźcy, natomiast wiemy, że wśród nich są agresywni agenci Kremla czy Białorusi. W sumie tutaj można znak równości pomiędzy tym postawić. Zablokują, ale też przygotują naszą granicę przed ewentualnymi agresywnymi działaniami militarnymi, oby nigdy do nich nie doszło. Natomiast jeżeli chodzi o same procedury, to tutaj jest pytanie o zachowanie żandarmerii wojskowej. No niestety, jeżeli jakieś postępowanie się toczy, oczywiście ono się powinno toczyć, powinno zostać wyjaśnione. Jeżeli ktoś miał wątpliwości co do użycia tej broni i sposobu, ale po co tak drastyczne środki?
Wyprowadzenie żołnierzy w kajdankach to nie jest ten właściwy kierunek. Poseł Bartosz Romowicz, Polska 2050, króciutko na zakończenie dzisiejszej debaty.
Żałuję, że króciutko na zakończenie, bo wszyscy mieli więcej czasu, panie redaktorze. Ja chcę powiedzieć jedną rzecz. W tym gronie myślę, że nie ma ani jednej osoby, która by powiedziała, że śmierć polskiego żołnierza jest dobra i tutaj nie róbmy takiej narracji, że my jesteśmy za żołnierzami, a ktoś przeciwko żołnierzom. Myślę, że każdy Polak, każda Polka jest za tym, abyśmy mieli jak najlepiej wyszkolone wojsko, jak najbezpieczniejsze wojsko i że nasza granica była jak najbezpieczniejsza. A ten temat jest wykorzystywany do celów tylko i wyłącznie politycznych dziwnym przypadkiem oczywiście wyszedł parę dni przed wyborami, może funkcjonował w przestrzeni dużo więcej, więc to jest taki temat, który budzi właśnie emocje i o tych emocjach dzisiaj mówiliśmy. Więc powiedzmy sobie raz na zawsze, że każda partia, myślę, że każda partia, która ma w sercu Polskę, a myślę, że każdy idzie do polityki po to, żeby pracować dla swojego kraju, chce, aby granica była bezpieczna i aby żołnierze byli bezpieczni. I jeżeli tak nie jest, bo cokolwiek zawiodło, czy zawiodł sposób wykonania muru przez Prawo i Sprawiedliwość, czy zawiodły przepisy, które są, jak wiemy, dość leciwe, jeżeli tak mogę użyć takiego określenia, a ustawa, którą zaproponował pan prezydent, przeleżała w zamrażarce Prawa i Sprawiedliwości, to trzeba usiąść i o tym porozmawiać i to zmienić. I właśnie po to dzisiaj między innymi nasz rząd Rzeczypospolitej Polskiej o 14 spotka się między innymi właśnie po to. I jedny z tematów jest projekt właśnie Tarczy Wschód. Myślę, że wszyscy, jeżeli będziemy chcieli, a wszyscy powinniśmy chcieć, to powinniśmy wykazać na tyle dobrej woli współpracy, żeby w kwestii obrony granicy, bo granicy nie tylko Polski, ale granicy Unii Europejskiej, czy granicy też NATO, ale także w kwestii bezpieczeństwa naszego wojska, naszych żołnierzy, mówili jednym wspólnym, spójnym językiem. Może to by się raz chociaż udało i wtedy wszyscy byliby przekonani, że klasa polityczna potrafi coś zrobić wspólnie dla Polek i Polaków, czego sobie i państwu i tu nam wszystkim życzę.
Porozumienie ponad podziałami, które wszyscy postulują, które z rzadka czasem się pojawia, a chciałby się powiedzieć, żeby pojawiało się częściej. Jedno pan zdanie, wojewoda, jedno zdanie, pośle, dosłownie.
Do pana Tomasza, posła Tomasza Buczka. Panie pośle, mówi pan, że tam nasi posłowie byli i atakowali na granicy żołnierzy. Ja nie znam takiego przypadku. Owszem, byli tam, ale zawsze z próbą dotarcia do uchodźców, nie mówię czy legalnie przekraczających granicę, czy nie, ale z pomocą przede wszystkim, żeby dotrzeć z żywieniem, z wodą, żeby im po prostu pomóc i próbowali obejść ewentualnie żołnierzy, a nie ich atakować. Ja nie widziałem takiej pomocy. Także proszę tak nie mówić, a nie proszę
który mówi o bezpieczeństwie i o granicy, będziemy jeszcze wracać wielokrotnie, a na dzisiaj to już jest koniec dyskusji. Proszę panów, czas już jesteśmy pod czasem. Dziękuję serdecznie za udział w tej dzisiejszej dyskusji. No i kolejne polityczne wydarzenia przed nami, tym razem już po wyborach. Dziękuję serdecznie.